Misja osób konsekrowanych jest widzialnym znakiem nadziei dla tych, którzy doświadczają życia bez nadziei. Tak napisał biskup Jacek Kiciński w liście na Dzień Życia Konsekrowanego i o tym byciu świadkiem nadziei i misji we współczesnym świecie porozmawiam dziś z siostrą Lucyną i postulantką siostrą Kamilą ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z Tarnowa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Może zapytam na początek, drogie siostry, jak rozumieją siostry nadzieję?
Proste pytanie.
Trudniejsza odpowiedź.
Trudniejsza odpowiedź, ponieważ nadzieja to przede wszystkim Pan Jezus. Dla nas jest to źródło nadziei, która też podtrzymuje nasze życie, nasze teraz, nasze jutro. Wskazuje nam kierunek, gdzie mamy iść, co robić, jak się zachować, jak być po prostu przy drugim człowieku. Ale przede wszystkim to nadzieja to jest spotkanie z Nim. Ja to tak nazywam może z Nim, bo no jest częścią mojego życia, tak? Jest moim oblubieńcem. Ja go wybrałam, on raczej mnie wybrał, a ja próbuję odczytać, w jaki sposób chcę, abym tą nadzieję realizowała przez codzienność, przez codzienną posługę. I też nadzieję rozumiem tak, że to jest obietnica po prostu życia wiecznego. Takiego szczęścia, pomimo trudów jakichś ograniczeń. I tu wtrącę może też taką słowa świętej Anieli, naszej założycielki. Miejcie nadzieję i mocną wiarę, że Bóg pomoże wam we wszystkim. Ona tak żyła i też nam to przekazała i też my to tak rozumiemy.
Siostra już jest troszkę lat w zakonie, więc to spojrzenie na nadzieję już jest takie trochę urobione, to logiczne. A jak nieco młodsi patrzą właśnie na nadzieję, siostra Kamila, postulantka?
Jak ja sobie pomyślałam o nadziei, to przyszedł mi do głowy psalm 40. Złożyłem w Panu całą nadzieję. I rzeczywiście, że ta nadzieja jest takim łańcuchem, który łączy mnie z Bogiem. I tym w psalmie dalej też czytamy, że ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Że cokolwiek się wydarzy, chociaż po ludzku to pewnie będzie trudno przyjąć, nie wiem, jakiś płacz, cokolwiek, ale jednak w Panu mam tą nadzieję, że Pan się zatroszczy, On chce dla mnie dobra.
A dlaczego dzisiaj, kiedy w świecie, w którym żyjemy, kiedy tak naprawdę mamy wszystko, właśnie ta cnota, o której też pisze papież Franciszek, jest nam tak wszystkim bardzo potrzebna?
Tak, to prawda. Ja się z tym stykam też na co dzień, w takim apostolstwie, w szkole, w przedszkolu, w bursie, ale też z osobami, które mijam po prostu gdzieś tam w urzędach, nawet, nie wiem, w przychodni i tak dalej. Tak, jest to trudne, ponieważ współczesny świat oferuje nam wiele materialnych dóbr. I tak zwanych, ja to nazywam chwilówki. Nawet prosty przykład, wchodzimy do sklepu, by się, nie wiem, zakupić coś, ucieszyć się, zrelaksować nawet. Robimy zakupy, trwa to kilka minut, wychodzimy do tego samego środowiska, do tych samych problemów, do kieratu czy, nie wiem, trudności, które przeżywamy. I widzę to tak, że wciąż brakuje nam przede wszystkim Boga. Przed wejściem sobie uświadomiłam tego, co my widzimy to trzy literki, tak? Bóg. A to jest esencja naszego życia. Brakuje motywacji, brakuje takiego dostrzegania dobra, jakiegoś takich wartości, które nam umykają. I doświadcza człowiek współczesny bardzo dużej pustki i samotności. Nawet wśród ludzi, kiedy jesteśmy wśród ludzi, czasem słyszę, ja nie mam z kim porozmawiać, ja nie mam gdzie się wypłakać, komu się wypłakać. Nikt mnie nie rozumie, nikt mnie nie chce. Brakuje motywacji. Wśród młodych osób, coraz młodszych, widzę, że brakuje motywacji do uprawiania sportu, jakiegoś hobby, pracy, nawet żeby zachować jakieś relacje. Jak wzbudzić? No, tu jest nadzieja, jest właśnie w tych sytuacjach takim światłem, taką siłą, pewnością, że nawet z każdego kryzysu możemy bardziej dojrzewać. Możemy jakieś wyciągać jakieś wnioski i przekraczać siebie, nasze ograniczenia. No, nadzieja jest cnotą, więc ta cnota przypomina, że prawdziwe szczęście nie leży w tych rzeczach materialnych. One są nam potrzebne, z nich korzystamy, ale prawdziwe szczęście jest w relacji z Jezusem.
Ale w tym wszystkim, co siostra powiedziała, no właśnie, trzeba wtrącić to zdanie, które powiedział biskup Jacek Kiciński. Osoby konsekrowane są widzialnym znakiem nadziei. 2 lutego będziemy obchodzić Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Jak wy jako siostry rozumiecie swoją misję jako osoby konsekrowane, swoją misję we współczesnym świecie? Co życie klasztorne, czasami ciche, czasami milczące w ukryciu, daje współczesnemu światu?
Ciche, milczące, nie powiedziałabym tak, że takie bardzo ciche, milczące, ale rzeczywiście jest inne niż współczesny świat, który oferuje dużo dźwięków, hałasu i tak dalej. Jest, co oferuje? Myślę, że takie świadectwo bycia z Jezusem to przede wszystkim oddzielenia od tego świata, takiego skupienia się na tym, co najistotniejsze. Główne takie aspekty misji jako w ogóle osób konsekrowanych, no to jest właśnie świadectwo życia Ewangelią, tak jak pierwsi apostołowie, tak? Bycia przy Nim. Patrzenia oczami Jezusa, pragnieniami Jezusa życiem. Później modlitwa. Modlitwa to jest po prostu relacja z Bogiem żywym, który nas otacza. Służba bliźnim. My jako siostry Urszulanki naszą misję mamy bardzo rozbudowaną, ponieważ nasza założycielka Aniela Merici powiedziała: badajcie znaki czasu. Nie traćcie czasu. Działajcie, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie. I patrzcie na Jezusa, na te znaki, które was otaczają, ale też wam to wskaże Duch Święty w odpowiednim czasie, momencie. My prowadzimy wiele szkół, przedszkoli. Tutaj w Tarnowie prowadzimy bursę dla dziewcząt, ale też zajmujemy się chorymi, też posługujemy na misjach, też różne duszpasterstwa na zewnątrz, wewnątrz. Tam, gdzie jest potrzeba. I to jest też związane właśnie z takim wymiarem właśnie, jak my, jako osoby konsekrowane, możemy być w ukryciu, czyli być w klauzurze, żyć w klasztorze, ale być też dla innych. Im bardziej umie być samotna, tym bardziej umie być dla innych.
Ale siostra Lucyna jest już w swoim zgromadzeniu 13 lat. To właśnie 13 lat bycia przy Chrystusie tak jeszcze mocniej, jeszcze bliżej. Czy można powiedzieć, że taki styl i posługa zmienia podejście do życia, do rozmaitych problemów, które niesie życie? Inaczej, czego uczy siostrę, czy czego uczy was życie w klasztornej wspólnocie?
Oj, tak. Życie wspólnotowe dużo uczy. Przede wszystkim budowania relacji. Jak gdzieś właśnie, nawet dziś pomyślałam sobie, ucieszyć się wspólnotą, ucieszyć się patrzeniem na współsiostrę, jako wybraną przez Jezusa. Nieraz nie jest to łatwe, ponieważ jesteśmy pod względem charakteru bardzo różne, stylu życia, prowadzenia pracy, współpracy i tak dalej, ale samo to, że On nas chciał i ta świadomość daje takie poczucie, że przecież apostołowie też nie byli idealni, ale daje poczucie, że on jest naszym celem i On jest naszym źródłem tego bycia i On nas wybrał. Jeśli ja tak na to patrzę, to też inaczej mogę popatrzeć na współbrata, czyli na osobę, na bliźniego wokół. Życie we wspólnocie też mnie uczy dużej pokory, przebaczenia sobie nawzajem. Uczy, jak być lustrem dla innych, jak ktoś może być dla mnie tym lustrem. I wspólne życie też jest taką okazją do ciągłego uczenia się miłości w praktyce. W różnych chwilach. Najlepiej to wychodzi w chwilach takich trudnych, jakichś kryzysów, jakiegoś takiego załamania. I można też przez to przekroczyć też własne błędy. A to wszystko przekłada się potem na też pracę apostolską, którą łączę z modlitwą. I święta Aniela nam też podała takie wskazówki do takiej współpracy bądźcie ludzkie, uprzejme, miłe, zwracajcie się jak do córek, z taką macierzyńskością, miłością, ale też z takim, takim duchowym podejściem, pełne wiary, zaufania, takiej cierpliwości. I myślę, że naprawdę ja jestem osobiście bardzo wdzięczna za formację. Jestem młodą siostrą, można powiedzieć, i ciągle się uczę tego, ale gdyby nie formacja, ciągła zmiana siebie, metanoja, nawracanie, gdyby nie wszystkie te środki, które po drodze zdobyłam i wykształcenie też i właśnie codzienna formacja we wspólnocie, myślę, że mniej bym dała.
Ale jeszcze młodsza jest siostra Kamila, postulantka, czyli osoba, która zaczyna dopiero swoją formację w zgromadzeniu w tym momencie sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. No właśnie, dlaczego klasztor? Dlaczego to zgromadzenie?
Tu jeżeli chodzi o dlaczego klasztor, to można powiedzieć tak śmiesznie, dlatego że jak ja miałam jakieś może 6 lat, oglądałam telewizję, program chyba Ziarno i był przeprowadzany wywiad z księdzem. I redaktorka zapytała księdza, czym jest powołanie. On powiedział, że to jest wewnętrzny głos, który człowiek czuje. I ona zapytała się tego księdza, jak ten głos poczuć, skąd wiedzieć, że to jest ten głos. I ksiądz powiedział, że ta osoba, która to ma, ona wie, że to jest to. I ja pamiętam, że ja wtedy wstałam, powiedziałam tak, ja wiem, co to jest i wyszłam z pokoju. Mhm. Później o tym już zapomniałam oczywiście, bo, no, bo byłam wtedy dzieckiem. I no, gdzieś była dalszy czas edukacji, w ogóle poznawania też świata. I będąc w szkole średniej, ja już wiedziałam, powiedzmy, wiedziałam, co chcę robić, co mam robić. Miałam takie pragnienie bycia blisko Boga, bycia z Bogiem. Nie chciałam iść na studia, potem oczywiście, no powiedzmy, ktoś tam nakłonił mnie, że jednak to będzie dobre. I to też nie była taka łatwa decyzja, dlatego że po skończeniu studiów poszłam do jednej pracy, potem pracowałam jeszcze w drugiej. I tą decyzję było ciężko podjąć. Ale cały czas gdzieś było wewnętrznie takie pragnienie bycia z Bogiem, żeby mieć relację z Bogiem, że widziałam, że ten Bóg jest, że daje coś więcej, że jest jakiś sens w tym świecie, nie tylko jakaś gonitwa, tylko coś głębszego. I cały czas było takie pragnienie. No i ostatecznie po kilku latach takiej wewnętrznej walki udało się po prostu postawić wszystko na jedną kartę, można powiedzieć, i podjąć tą decyzję.
A dlaczego siostry Urszulanki Unii Rzymskiej?
Siostry poznałam jeszcze w szkole średniej i zaczęła się ta znajomość od tego, że przedstawiły mi postać świętej Anieli, założycielki. I ta postać mnie zachwyciła. Taka prosta, mówiąca o takich rzeczach trudnych w taki łatwy sposób, taki prosty sposób. No i to do mnie trafiło.
Ale czy w świecie, który dzisiaj ma tak dużo do zaoferowania młodym osobom, to dla ciebie decyzja pójścia do zakonu rzeczywiście była taka oczywista, taka jednoznaczna? Nie było jakiejś próby walki, odciągania tej decyzji? Po prostu tak, święty Józef, stałaś, poszłaś?
Nie, no oczywiście, że była walka. Przede wszystkim była walka taka, że te siostry są takie ułożone, takie dobre, rozmodlone. No, a gdzie ja tam, prawda? Mhm. Tyle mi jeszcze brakuje. Ale to pragnienie było tak silne, no, że w końcu jakby trzeba było podjąć tę decyzję, żeby człowieka nie rozszarpało od środka. Mhm.
A jaka była reakcja na przykład twoich rodziców, rodziny, a też koleżanek, kolegów najbliższych?
Bardzo różna. Niektórzy mówili, że tak, spodziewali się, inni mówili, że no nie, w ogóle na czym to polega. Natomiast rodzice no cały czas czekają, że jednak wrócę do domu. Mhm. Jakby cały czas nie rozumieją, na czym to polega, że może pojechałam na jakieś rekolekcje, tylko takie dłuższe.
Czyli jest jakieś niezrozumienie twojej decyzji?
Tak, bo mieli inny plan, nawet nie na moje życie, tylko w swoim życiu widzieli mnie jako jakąś może pomoc, wsparcie. Mhm. No a tu się okazało, że nagle w jakiś sposób odeszłam od nich, od ich planu.
Czyli ten głos Pana Boga jest na tyle silny, że mimo tej miłości do rodziców jednak zostajesz i chcesz zostać w klasztorze.
Tak. Tak. Mhm.
Przytoczyłem na początku słowa biskupa Jacka Kicińskiego, który napisał, że osoby życia konsekrowanego powinny być widzialnym znakiem nadziei. W jaki sposób możecie i chcecie wskrzeszać i przywracać nadzieję wśród ludzi?
Myślę, że pierwsze zdanie, które bym powiedziała, to bycie znakiem nadziei oznacza bycie obecność, wnoszenie pokoju, radości, wiarę we wszystko. I że jesteśmy w ręku tego, który jest, który się nami opiekuje, ale który po prostu czuwa. Jemu się nic nie wymyka spod ręki. I nawet jak są jakieś tragedie, jakieś kryzysy, on może z tego wydobyć dobro. I często tak jest, tylko my tego nie widzimy w momencie kryzysu, w momencie tego, co przeżywamy. Ja sama osobiście też doświadczyłam wiele razy takich podbramkowych, bo można powiedzieć, sytuacji, z których naprawdę Pan Jezus wydobył większe dobro. Ludzie przychodzą też do nas z różnymi problemami. Czasem dzwonią, czasem pukają do furty. Albo po prostu dzielą się gdzieś tam. Czuję takie zaufanie, że naprawdę osoby różne darzą nas jeszcze takim zaufaniem. Ale przede wszystkim chcą być wysłuchane. I myślę, że to jest taka bolączka tego świata, że mało się słuchamy nawzajem. A żeby usłyszeć, to też nam potrzeba właśnie i pragnienia tego wysłuchania i pragnienia też podzielenia się tym, co jest dla nas takim źródłem nadziei.
A siostra Kamila, jak chce przywracać i wskrzeszać nadzieję? Na tym etapie, na którym jest?
Ja tak sobie właśnie myślę, że będąc w świecie, nawet idąc gdzieś tam ulicą, nikt w żaden sposób nie zwracał na mnie uwagi. A teraz jednak w stroju postulanckim, teraz jeszcze jak jest zima, chodzimy w kapturach, to tak naprawdę na dole widać tą spódnicę i ktoś nie wie, czy to jest spódnica, czy to jest habit. I my też zwracamy jakby swoim strojem uwagę ludzi. To nawet widać na poczekalni u lekarza, kiedy ludzie chcą podejmować z nami rozmowy. Zaczynają od jakichś takich różnych, nawet z pozoru prostych tematów, a potem często się otwierają, mówią o sobie i widać, że naprawdę tego Boga po prostu szukają.
Czyli habit może być dzisiaj widzialnym znakiem nadziei.
Tak, może być jak najbardziej.
To ja odwołam się do słów matki świętej Anieli Merici, waszej założycielki. Powiem, działajcie, nie traćcie czasu, wierzcie, wysilajcie się, ufajcie, głośno wołajcie w swym sercu do Boga, a ujrzycie rzeczy cudowne. Siostra Lucyna ze Zgromadzenia Sióstr Urszulany Unii Rzymskiej oraz siostra Kamila były moimi Państwa gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.